skoro mówimy o tym, że wiara ma być rozumna, więc podejmiemy ten temat. Wiara potrzebuje zrozumienia. Wiara musi być rozumna. To, że my wyznajemy wiarę, to nie znaczy, że ta wiara jest pozbawiona jakiejkolwiek refleksji. Bo czasem nam się stawia taki zarzut, że to są zabobony, że to nie jest naukowo potwierdzone. Takie często się wytacza zarzuty. Otóż po pierwsze zauważmy, że w naszym życiu mamy wiele takich treści, których nie da się udowodnić w sposób, jak to się mówi, naukowy, czyli przy użyciu narzędzi takich empirycznych, jak udowadnia się pewne zasady w fizyce, w chemii czy w matematyce. Weźmy dla przykładu. Proszę naukowo uzasadnić, że dlaczego ona zakochała się w tym panu, a ten pan zakochał się w niej. Prawda? Nie mamy wątpliwości, że jest więź między ludźmi, natomiast to nie jest coś, co trzeba udowadniać, coś, co trzeba, nie wiem, poddać jakimś badaniom laboratoryjnym. To nie jest ta kategoria. Więc zupełnie bez sensu są tego typu argumenty czy zarzuty pod adresem wiary. Udowodnij swoją wiarę. Moja wiara jest moim wyborem, jest moją postawą, jest czymś, co określa moje życie, czego ja nie muszę udowadniać, bo to jest rzecz, która mnie ma służyć. Dlaczego mam się tłumaczyć z mojej wiary komuś, kto ma taki kaprys? To, że ktoś nam stawia pytania o nasze motywy, to nie znaczy, że my zawsze i na każdym kroku musimy się z tego tłumaczyć. Owszem, są sytuacje, kiedy trzeba to wyjaśnić. Jeżeli mówimy tutaj o potrzebie uzasadnienia swojej wiary, to bardziej po to, aby to było świadectwo dla innych, aby innych przekonać do tego, co dla mnie jako wierzącego jest wartością. Natomiast nie mówimy tutaj o uzasadnianiu swojej wiary na takiej zasadzie, że ja mam udowadniać, że to, co przyjmuję, w co wierzę, jest zasługujące na wiarę. To nie działa w ten sposób. Druga rzecz. My przyjmujemy pewne prawdy, tak jak wspominane wcześniej, te cztery prawdy dogmatyczne dotyczące Matki Bożej, i my ich nie udowadniamy jakoś tam, prawda? Nie próbujemy ich udowadniać, choć one są racjonalnie, rozumowo uzasadnione. Zaufajmy Kościołowi. Kościół, jeżeli ogłasza jakąś prawdę jako obowiązującą, jako prawdę dogmatyczną, to nie jest ona taka wzięta z chmury, ale przemyślana, uzasadniona i w odpowiedni sposób podana. W każdym razie my przyjmujemy te prawdy, prawdy wiary, nie dlatego, że one są dla nas oczywiste, że zgadzają się z naszym tokiem myślenia albo że znajdujemy do tego jakieś uargumentowanie. Właśnie całe piękno i cały trud wiary polega na tym, że przyjmuję te treści nie ze względu na oczywistość mojej rozumności, ale ze względu na autorytet Boga, który je objawia. Tak to wygląda. To jest właśnie też nasze wyznanie wiary. Jeżeli ja przyjmuję te prawdy z pewną pokorą, owszem, mam prawo zadawać pytania, mam prawo poznawać, o tym będziemy jeszcze mówić, ale nie na takiej zasadzie, że ja to kwestionuję, Panie Boże, udowodnij, że to tak jest, ale bardziej jak Maryja pyta, jak to się stanie. Maryja nie żąda, aniele, udowodnij mi, że ty jesteś aniołem i że tak jest, tylko Maryja stawia pytanie, by dociekać, by wejść w głębie przedstawionej treści. My podobnie. Natomiast jeżeli już, że tak powiem, przyjęliśmy, poznaliśmy tę treść, przyjmujemy ją ze względu na autorytet Boga, który objawia. Będę jeszcze mówił o grzechach przeciwko wierze. Odrzucanie prawd wiary jako od Boga pochodzących jest grzechem ciężkim przeciwko Bogu samemu. A zatem ta racjonalność wiary jest potrzebna dlatego, że chcemy wejść w głębie tej tajemnicy. Nie dlatego, że jest ona podejrzana, że wymaga jakiegoś uzasadnienia, ale po to, abyśmy lepiej wierzyli, głębiej weszli. Właśnie to kształtuje naszą postawę, jak mówiłem wcześniej, że to, co poznajemy, wpisujemy w naszą hierarchię wartości, a za tym idą nasze działania. Działa to trochę mniej więcej tak, jak to kiedyś święty Tomasz powiedział, misia matum, nisi cognitum. To znaczy, jeżeli czegoś nie poznam, nie mogę tego pokochać. No raczej nie ma szans na miłość, nie ma szans miłość, która no, nie byłaby oparta na poznaniu. Jest właściwie niemożliwa. No, chłopak się zakochuje w dziewczynie i to mu wystarczy. No nie. Za tym idzie momentalnie właśnie ta potrzeba poznania tej osoby. To nie jest tylko taka platoniczna, jakaś naiwna miłość. W ogóle takie coś nie istnieje, że no nie wiem, zakochujemy się w kimś na odległość gdzieś tam, prawda? To byłaby jakieś coś naiwnego, tak jak się zakochują nastolatki w jakimś idolu telewizyjnym, bo tylko dlatego, że go zobaczyły w telewizji, albo tak jak swego czasu przy wyborach prezydenckich panie zakochiwały się w niebieskich oczach pana Kwaśniewskiego na billboardach. Bo to taki ma piękne niebieskie oczy. No, wszystko można zrobić na billboardzie. To nie jest miłość. Miłość zawsze domaga się poznania. Nie można pokochać kogoś, kogo się nie poznało. I im bardziej kogoś poznajemy, tym bardziej go kochamy. Im bardziej kochając, tym głębiej go poznajemy. Zauważmy, jak tutaj miłość i poznanie ze sobą współdziałają. I dokładnie to, ten mechanizm działa w naszej wierze. Im bardziej wierzymy w Boga, tym bardziej Go poznajemy właśnie oczami wiary. I im bardziej poznajemy, tym bardziej kochamy, tym bardziej do Niego lgniemy. Warto podkreślić, że jest coś takiego jak obowiązek poznawania na drodze rozumu tego, w co się wierzy, aby wiara nasza nie okazała się daremną, fałszywą czy naiwną. Ten obowiązek wynika z samej natury wiary i z samej naszej natury jako człowieka. Pan Bóg po to dał nam rozum, po to dał nam wolną wolę, abyśmy odkrywali prawdę, byśmy Go poszukiwali w Jego prawdzie. To jest właśnie postawa godna człowieka, dociekania prawdy. Ktoś, kto ma możliwość poznawania prawdy, a tego nie czyni, nie tylko ciężko grzeszy przeciwko prawdzie, którą jest Bóg. Chrystus o sobie powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ktoś, kto nie szuka tej prawdy, choć może, grzeszy właśnie brakiem wiary. A poza tym szkodzi samemu sobie, bo natura człowieka domaga się poznawania prawdy. Więc z tego wynika moralny obowiązek poznawania i pogłębiania swojej wiary, po to, żeby ta wiara właśnie nie okazała się jakaś płytka, naiwna, że wierzymy w każdą bzdurę, którą ktoś nam powie, albo też wierzymy w sposób fałszywy, nieprawdziwy. No i właśnie tego efektem są te wspomniane przed chwilą przeze mnie niby takie drobne przejęzyczenia, które świadczą o kompletnym niezrozumieniu prawd wiary. To już w anegdoty obrosły różne takie sytuacje, kiedy młodzi ludzie przyszli na zapowiedzi, no i zgodnie z protokołem ksiądz pyta, czy państwo byliście bierzmowani. No i pan młody tak się zastanawia, ma wątpliwość, a panna młoda mówi, no tak, byłeś bierzmowany, nie pamiętasz, no ksiądz ci popiół sypał na głowę. No więc no to pokazuje właśnie brak formacji intelektualnej w wierze. To jest obowiązek chrześcijanina, tak samo jak obowiązkiem duszpasterzy jest nauczać. Nie tylko moralizować zambony, ale nauczać, przekazywać rzetelną wiedzę religijną. No tutaj muszę powiedzieć, że moi współbracia, ja sam tutaj się też do tego poczuwam, mamy wiele do zrobienia. To, czego my uczymy, to, że kazanie jest pięknie powiedziane, że wzrusza, że mnóstwo przykładów, to jeszcze nie znaczy, że to jest przekaz wiary. Czasem może to być po prostu tylko działanie na uczucia. I bywa tak, że często ci kaznodzieje, zwłaszcza mam tu na myśli tych takich wielkich ewangelizatorów, które gromadzą tłumy, tu w Skarżysku też były takie wielkie spotkania liczące po kilka tysięcy uczestników takich spotkań ewangelizacyjnych. Więc bywa, że przy tego typu spotkaniach ewangelizacyjnych jest przekaz pod względem doktrynalnym często dość wątpliwy. Bywa, nie mówię, że zawsze, nie mówię, że wszędzie, nie chcę tu mówić nazwiskami, bo nie mam do tego podstaw, ale uczulam tylko na to, że w tego typu spotkaniach łatwiej jest manipulować tym tłumem, oddziałując na ich uczucia, aniżeli przekazywać rzetelną, doktrynalną wiedzę, która będzie budować wiarę. A to jest obowiązek. Obowiązek pogłębiania poznawczego swojej wiary, zarówno ze strony wierzących, jak i ze strony nauczających, ze strony duszpasterzy. Święty Anselm z Canterbury to teolog z czasów scholastycznych, jeśli dobrze pamiętam, żyjący w XII wieku, wypracował taką łacińską formułę Fides querens intellectum. Fides querens intellectum, to znaczy wiara poszukuje zrozumienia. Wiara potrzebuje, aby rozumieć to, w co się wierzy. To czasem nastręcza pewien trud zrozumienia, no przebicia się przez różne problemy. Czasem rodzą się opory natury poznawczej, natury takiej emocjonalnej. No ale to jest właśnie ten trud poznawania wiary. Wiara musi więc być rozumna. Święty Jan Paweł II wydał encyklikę Fides et Ratio z 14 września 1998 roku, a więc w święto podwyższenia Krzyża Świętego, encyklika pod tytułem Fides et Ratio. Jak wiemy, zawsze tytuł encykliki, adhortacji czy jakichś dokumentów papieskich nosi, ten tytuł jest, to są pierwsze dwa, czasami trzy słowa, pierwsze po łacinie. I tak jest w tym przypadku. Papież rozpoczyna encyklikę, tę Fides et Ratio, o relacji między wiarą a rozumem następującymi słowami. Wiara i rozum, czyli Fides et Ratio, są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznawania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek, poznając Go i miłując, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. Właśnie, wiara i rozum, jak dwa skrzydła, na których wzbijamy się ku poznaniu prawdy, prawdy o Bogu, o świecie, ale także prawdy o samym sobie. Dlatego właśnie wiara musi być oparta także na rozumie i ta współzależność wiary i prawdy znalazła szereg takich określeń w formie takich adagiów, takich sentencji, jak chociażby znane skądinąd takie określenie przypisywane ponoć świętemu Augustynowi. Intellige ut credas, i symetrycznie credo ut intelligas. To znaczy, poznaj intellige, poznaj, abyś uwierzył, uwierz credo ut intelligas, uwierz, abyś poznał. Więc to współdziałanie tutaj dość ściśle zachodzi. A zatem jest obowiązek poznawania treści swojej wiary. Co do tego nie ma wątpliwości. Na ten temat jest wiele wskazań Kościoła i to jest, tak jak mówiłem, logiczna konsekwencja swojej wiary. Proszę Państwa, to kształcenie się, to do pogłębianie znajomości swojej wiary, to jest także pewien wymóg uczciwości wobec samego siebie. No, każdy człowiek, który ma szacunek dla samego siebie i zależy mu na sobie, na swoim rozwoju, kształci się przez całe życie. W przeciwnym razie grozi mu wtórny analfabetyzm. Wręcz naturalną jest rzeczą, że w firmie, w której ktoś pracuje, wciąż żąda się dokształcania. Wysyła się pracowników na kursy, na jakieś dokształcenia, organizuje się dla nich różne konferencje. Dlaczego? No, dlatego po pierwsze, że nabyta wiedza w szkole ucieka nam. Potrzebujemy ją powtarzać, ugruntowywać. Dalej, zmieniają się okoliczności. Poza tym wiedza się rozwija. No wyobraźcie sobie Państwo lekarza, który załóżmy 40 lat temu się wykształcił i który od tamtej pory niczego nie przeczytał i nadal stosuje te same metody leczenia, które były stosowane 40 lat temu, podczas gdy obecnie stosuje się daleko bardziej zaawansowane metody. Mielibyśmy słuszne pretensje do niewykształconego lekarza, poza tym kwestia jego odpowiedzialności za to, co robi. I w stosunku do pacjenta, że nie jest kompetentny. Tak samo chrześcijanin. Jeżeli mu zależy na swoim rozwoju, musi się kształcić, żeby właśnie rozwijać siebie także. Więc to jest naturalną rzeczą i chyba nie trzeba udowadniać potrzeby kształcenia się także w zakresie wiary, o ile ta wiara jest dla mnie wartością. O ile ta wiara jest dla mnie czymś, co kształtuje moje życie. A zatem w jaki sposób pogłębiać swoje poznanie wiary? Tych możliwości dzięki Bogu mamy naprawdę dużo, bylebyśmy chcieli z nich korzystać i de facto korzystamy, skoro tutaj jesteśmy, no to z tego korzystamy. A więc realizując ten wymóg ustawicznego kształcenia, należy sięgać do różnych pomocy. Taką chyba najbardziej podstawową pomocą w zakresie budowania swojej wiary, rozumnej swojej wiary, byłby katechizm Kościoła katolickiego. Szkoda, że nie wziąłem go tu ze sobą. Wydany był ten katechizm w 92 roku, jeśli dobrze pamiętam, promulgowany, czyli zatwierdzony przez świętego Jana Pawła II. To jest taka niebieska książka, dosyć gruba i to jest, można powiedzieć, taka piguła naszej wiary. On się wprawdzie nazywa katechizm i tak powinien się nazywać, to jest zasadne. To, że nam się kojarzy katechizm z dziećmi, katecheza kojarzy nam się z małymi dziećmi, to jest inna sprawa. Ale sposób przekazu wiary właśnie jest katechezą. Są przecież katechezy dla dorosłych. Katechizm jest nie tylko dla dzieci, ale jest przede wszystkim dla dorosłych. Warto by więc ten katechizm mieć u siebie w domu, korzystając z tego indeksu na końcu spisu różnych zagadnień, często do tego sięgać. Naprawdę znajdziemy wiele ciekawych treści. One są napisane w sposób taki dość syntetyczny, no bo to jest ogrom treści zawarty w stosunkowo niedużej książce. Ale dzięki temu takiemu skondensowaniu mamy całość obrazu tego, w co wierzymy. Więc pierwsza podstawowa sprawa to obok Pisma Świętego w domu powinien być w każdym katolickim domu katechizm Kościoła katolickiego. Zatwierdzony przez Kościół, przez papieża i podany jako pewne źródło poznania swojej wiary. Dalej, wielką pomocą będą w naszym rozwoju wiedzy religijnej wielką pomocą będą różnego rodzaju podręczniki teologii i książki dotyczące różnych aspektów naszej wiary, których nie brak na półkach księgarni katolickich. Dobrze jest najpierw sięgać jednak po takie podręczniki, pewne syntezy. One mogą się różnie nazywać. Ja tutaj na użytek sanktuarium przygotowałem taki duchowość miłosierdzia, katechizm. mały katechizm na temat miłosierdzia. Ta książka chyba tu jeszcze funkcjonuje. I okazuje się, że no to jest w takiej formie właśnie pytań i odpowiedzi. I wiele osób, które tę książkę miało w rękach, mówi, że bardzo im to porządkuje wiedzę na temat miłosierdzia Bożego, dzieł miłosierdzia i tak dalej. Więc tego typu opracowania są bardzo pożyteczne, bo pozwalają nam w stosunkowo krótkim czasie ogarnąć szerszy materiał. Oczywiście sięgamy także po książki poświęcone różnym szczegółowym zagadnieniom, które znacznie szerzej ujmują pewne wąskie zagadnienia. W każdym razie książka katolicka, jak to mówimy, powinna być w naszym domu. Przy okazji zwracajmy też uwagę na to, kim jest autor. Powinna być jakaś informacja o autorze, jakie jest wydawnictwo, bo mamy też dużo książek, które są pochodzenia protestanckiego, pochodzenia ze środowisk niekatolickich, wręcz niechrześcijańskich, ale podejmujących tematykę chrześcijańską czy katolicką. Dlaczego? Czasem po prostu z czystych względów komercyjnych. Taka jest niestety brutalna prawda. Są pewne rzeczy, które się dobrze sprzedają, jest zainteresowanie, no więc się je publikuje, robi się na tym pieniądze, nie dbając często o wiarygodność takich przekazów. To samo niestety dzieje się w mediach, zwłaszcza internecie, o czym jeszcze za chwilę dwa słowa. Bardzo cennym źródłem do pogłębiania swojej wiedzy i tym samym wiary są liczne, dzięki Bogu, w Polsce czasopisma katolickie, nawet powiedziałbym aż za liczne. Namnożyło się w tej chwili tych czasopism katolickich, kościelnych, przyparafialnych, jest ogromna ilość. Czasem naprawdę nie można się już zorientować, co jest co. I w razie wątpliwości, czy takie czasopismo jest wiarygodne, znowu patrzmy na to, czy kto jest wydawcą. Czy tak samo jak książki, czy czasopisma mają aprobatę kościelną, czyli tak zwane nihil obstat, czy imprimatur, nihil obstat. Zwykle na tak zwanej stronie przedtytułowej, albo tej po tytule, czyli to będzie tam powiedzmy druga strona, czy zależy jak tam książka jest zrobiona, jest informacja, na przykład, że podpis biskupa, decyzja biskupa o zgodzie na wydawanie tej książki. Mamy moralną pewność, że w tej książce nie znajdziemy rzeczy błędnych, szkodliwych, że nie ma tam jakiejś pułapki, że wszystko jest pięknie, pięknie i nagle jakaś kwestia jest przedstawiona w sposób fałszywy, który będzie, no niestety, burzył naszą wiedzę i naszą postawę wiary. Patrzmy też właśnie, czy czasopisma mają informację, że za tym stoi władza kościelna. I tu uczulam Państwa też na taki pewien chwyt marketingowy. Są wydawnictwa, które publikują książki tłumaczone, powiedzmy, z jakichś tam obcych języków. Książki, które mają niby imprimatur, ale na przykład imprimatur wystawione 50, 60 czy 100 lat temu i jest na przykład podpis, że tam aprobata biskupa jakiegoś tam gdzieś tam w Afryce czy w Indiach. Nie sposób po pierwsze sprawdzić, czy w ogóle ktoś taki istniał. No jest podpis biskupa, okej, ktoś powie. No, ale pytanie, czy to jest ktoś rzeczywiście istniejący, bo można, okazuje się, kiedyś sobie zadałem trud, zacząłem sprawdzać, nazwisko jakiegoś właśnie biskupa, który się rzekomo podpisał pod pewną książką, nie znalazłem takiej informacji. Nawet diecezji, której było podane, że to jest biskup tej diecezji, w oficjalnym spisie diecezji kościoła, czyli tak zwanym annuario pontificio, w ogóle taka diecezja nie występuje. Czyli po prostu zwykłe kłamstwo, zwykły blef. No i to jest często pułapka. Poza tym budzi moje podejrzenie, publikacja, która zasłania się imprimatur biskupa sprzed kilkudziesięciu lat. Dlaczego to budzi podejrzenie? Jeżeli oczywiście to imprimatur jest autentyczne. Dlatego, że książka odpowiadała na inne wymogi kulturowe, innych czasów. My żyjemy w innym czasie, mamy inną wrażliwość. Poza tym teologia, rozumienie prawd wiary na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat znacznie się zmieniło. Oczywiście nie co do istoty, ale co do formy przekazu, co do pewnych interpretacji, innego ustawienia problemu. No, Sobór Watykański II dokonał tu zasadniczego przełomu, więc podejrzane jest to, że jakieś wydawnictwo uparcie podtrzymuje starą teologię, która nie uwzględnia na przykład najnowszych osiągnięć Biblii, biblistyki, egzegezy, rozumienia Pisma Świętego. Więc to może budzić podejrzenie, że książka jest wydawana bardziej ze względów komercyjnych niż takich formacyjnych. Podobnie jest z czasopismami. Patrzmy, czy czasopismo ma zgodę władzy kościelnej. Jest jeszcze jedna taka pułapka, sprytnie robiona przez wydawców komercyjnych, gdzie piszą na przykład: za zgodą władzy duchownej, takie zdanie się pojawia. Ktoś powie: okej, władza duchowna wydała zgodę. Ale ja się pytam, jaka władza duchowna? Co to jest? Kto to jest konkretnie? Imprimatur jest zawsze konkretne. Jest podane imię biskupa, imię, nazwisko biskupa, miejsce, data, często numer dekretu. Zakładając, że jest to prawdziwe. Natomiast określenie za zgodą władzy duchownej, no to właściwie nie wiemy, o jaką władzę duchowną chodzi. Czy władzę papieską, co jest absurdem, bo papież się osobiście nie angażuje w aprobatę książek, czy władzę jakiegoś biskupa, czy władzę jakiegoś kurialisty, czy władzę przełożonego zakonnego, o kogo chodzi. Tego typu adnotacja budzi podejrzenia, że prawdopodobnie chodzi tylko o pewien kamuflaż, byleby książka się dobrze sprzedawała. Jeżeli chodzi o czasopisma, tak jak mówię, w tym gąszczu różnych czasopism, o często dziwnych tytułach, takich dwuznacznych, gubimy się. Lepiej zawsze wtedy, jak mamy wątpliwość, zapytać duszpasterza. A jeśli chodzi o takie czasopisma, to lepiej się trzymać tych sprawdzonych, znanych, które na rynku katolickim przetrwały najtrudniejsze czasy komunizmu, jak chociażby Niedziela, Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Przewodnik Katolicki, czy temu podobne. Ostatnio od bodaj już 6 czy 7 lat ukazuje się miesięcznik Egzorcysta, który gdy się pojawił, wywołał potężną burzę, która zresztą tylko mu przysporzyła czytelników. Oczywiście podniosły wielki wrzask media liberalne, najwięcej troski o czystość wiary, którą rzekomo miesięcznik Egzorcysta, której szkodzi, podniosła Gazeta Wyborcza, podniosły środowiska liberalne i takie zbliżone do liberałów. Wielki jazgot. Ale nikt przy okazji krytyki czasopisma Egzorcysta nie zająknął się, że daleko bardziej szkodliwym są takie czasopisma jak Nie z tego świata, jak Wróżka, jak Magia, które zalewają nasze kioski. A Egzorcysta jest odtrutką, jest próbą obnażania tych wszystkich kłamstw, które są w tych ezoterycznych czasopismach. I o to chodzi. Bo miesięcznik Egzorcysta, ujawniając kłamstwa tych różnych czasopism takich pseudoreligijnych czy magicznych, po prostu no, psuje komercję. No i dlatego jest ta nienawiść. Bardzo dużo materiałów, dobrych materiałów, oprócz mnóstwa śmieci, znajdziemy w mediach katolickich, na przykład w internecie. Rzeczywiście internet w tej chwili niesie ze sobą ogromne możliwości także formacji, ewangelizacji. Warto z tego korzystać, ale korzystać roztropnie, dlatego że internet daje też możliwość wyrządzania wielkiej szkody i intelektualnej, i moralnej. Zauważcie Państwo, na przykład ktoś, kto troszkę grzebie w internecie, może natrafić, chociażby jest taki portal YouTube, na którym się można znaleźć bez trudu filmy. Nawet niedawno ktoś mi podsyła link do takiego filmu i mówi: zobacz, co ten papież Franciszek wyprawia. No i oczywiście cały długi reportaż pokazujący papieża Franciszka jako masona, jako właśnie ezoterystę, no bo rzekomo papież używa symboli masońskich, gestów masońskich i tak dalej. No, to wszystko jest takie dość nadęte, gdzie tam na przykład, chociażby taka prosta sprawa, zdjęcie papieża, mitra papieska i na tej mitrze są takie tutaj od czoła zielone, złote, rodzaj takich jakby pędów wyrastających. Ktoś się dopatrzył w tym, że to są rogi kozła, symbolu satanistów. No i że papież nosi symbole satanistyczne. No, można już popaść w jakąś kompletną paranoję. Ja się zastanawiam właśnie, dlaczego takie filmy się pojawiają. Myślę, że są dwa motywy i warto sobie zdawać z tego sprawę, kiedy napotykamy na różne takie treści, które poddają w wątpliwość treści naszej wiary i życia Kościoła. Pierwsza rzecz to taka, że wrogowie Kościoła właśnie poprzez tak potężne media, jakim jest internet, próbują podkopać fundamenty naszej wiary. No, zgodnie z tą zasadą, którą Pan Jezus powiedział, uderzcie w pasterza, a rozproszą się owce. Jeżeli podkopiemy autorytet papieża, to mamy większą szansę rozbić jedność Kościoła katolickiego, która jest dla niego no, czymś bezwzględnie istotnym dla życia. Widzimy, co się dzieje w kościołach protestanckich, których w tej chwili jest, jak się szacuje, około 150 denominacji, czyli praktycznie nie można się dogadać, bo każda wspólnota protestancka ma jakąś tam swoją doktrynę, swoje zwyczaje i tak dalej, bo oni nie uznają jednej głowy Kościoła. Wiemy, jakie były problemy, jakie są problemy na Ukrainie, w Rosji, w kościele prawosławnym, który też kłóci się między sobą, się kłócą o to, kto ma zwierzchność nad Kościołem. Katolicy nie mają tego problemu, bo zgodnie z nauką Chrystusa uznają w każdorazowym papieżu następcę świętego Piotra i zastępcę Chrystusa na ziemi. Więc próba uderzenia w papieża, uderzenia w biskupów, w kapłanów, aby podkopać w ten sposób wiarygodność Kościoła, aby te rozproszone owce łatwo wyłapywać. Temu też celowi służy takie już zupełnie osiągające skutek przeciwny, wałkowanie problemów nadużyć seksualnych w Kościele, pedofilii i tak dalej. Nie mówię, że nie jest to problem. Nie mówię wcale, że tego nie ma. To są smutne zjawiska, przykre, wstydliwe. Za to trzeba pokutować i naprawić szkody. Ale proszę Państwa, też nie dajmy się ogłupić. Problem pedofilii w Kościele jest proporcjonalnie znikomy do tego, co się dzieje w innych środowiskach. Ktoś, w tej chwili nie przytoczę tych szczegółowych danych, ale ktoś zestawił, to nawet nie wiem, czy to nie było jakieś na forum parlamentu w Polsce, mianowicie po liczbie skazanych za pedofilię. Okazuje się, że w skali kraju jest zaledwie kilku księży skazanych za pedofilię, natomiast co najmniej kilkuset, jeśli nie w tysiące idących, osób, na przykład wychowawców, nauczycieli, trenerów, rodziców i tak dalej, i tak dalej. Więc skala zjawiska. Ale media mogą sprawić, że ta skala zjawiska sztucznie jest nadęta właśnie dla określonych celów walki z wiarą, walki z Kościołem. I to jest jeden motyw, dla którego te różne wątpliwe treści pojawiają się w mediach. Drugi motyw jest bardziej prozaiczny. Otóż warto wiedzieć, że zwłaszcza publikowanie na YouTubie czy na temu podobnych komunikatorach jest związane z reklamą. I teraz ktoś niedawno mi to tłumaczył, że na przykład wyobraźmy sobie, że ja wrzucam na YouTuba jakieś filmiki. No na przykład filmuję swoje wystąpienia kaznodziejskie, powiedzmy. I Państwa proszę, żebyście lajkowali, żebyście tam dawali te łapki i tak dalej, to potwierdzenie. I kiedy ja osiągnę ileś tam, co najmniej 1000 chyba dziennie takich lajków, to wtedy mogę się zwrócić do jakiejś firmy reklamowej, która podczepia pod ten mój filmik reklamę, za którą mi płacą. Ktoś mi nawet podawał cenę, że za 1000 wyświetleń, jeśli ktoś ma jakiś materiał, który został w danym dniu 1000-krotnie wyświetlony, dostaje 50 groszy. No a jeżeli taki materiał jest wyświetlony tam na przestrzeni jakiegoś czasu kilka milionów razy, to są realne pieniądze. No ale żeby taki materiał był lajkowany, był oglądany, no to się puszcza albo pornografię, albo się puszcza jakieś takie, powiedzmy, pseudorady. Mamy takie różne dziwne rady, na przykład odnośnie do żywienia, do odchudzania, że jak człowiek tego poczyta, to właściwie odechciewa mu się jeść i żyć i w ogóle, nie? Są sprzeczne, często są bzdury, kompletne bzdury. Albo właśnie puszcza się różne takie sensacje, niewiarygodne rzeczy, na przykład jakieś tam cuda się gdzieś wydarzyły. Właściwie nic z tego nie wynika, z tego materiału, ale już sam tytuł jest na tyle nośny, że przeglądając internet, ja po prostu do tego zaglądam, żeby sprawdzić, co to jest. No i o to chodzi. Ten od razu mój licznik tam pokazuje, że wyświetlenie było, ma za to pieniądze. Więc warto wiedzieć, że są ukryte mechanizmy, które wykorzystują treści wiary, biorąc pod uwagę, że polskie społeczeństwo jest w dużym procencie katolickie, że takimi rzeczami będzie się interesować. Warto wiedzieć, że nie wszystko, co nosi znamiona wiary, treści wiary, rzeczywiście zasługuje na naszą uwagę. Więc trzeba zachować tutaj dużą roztropność i taki zdrowy umiar w tym wszystkim. Zawsze w przypadku wątpliwości trzeba mieć odwagę pytać. Także przy okazji konfesjonału. Wprawdzie konfesjonał, spowiedź nie jest miejscem do prowadzenia dyskusji, ale jeśli nie mamy odwagi pójść do zakrystii czy do kancelarii parafialnej, żeby duszpasterza zapytać, można to zawsze zrobić przy okazji sakramentu pokuty, bo troska o swoją czystość wiary jest także elementem właśnie moralności, odpowiedzialności i sumienia. Jeżeli chodzi właśnie o ten pozytywny wydźwięk, a więc te kwestie, gdzie szukać prawdziwej doktryny i dobrej, takiej zdrowej nauki katolickiej, no to jak powiedziałem właśnie, książki mające imprimatur, czasopisma, to wszelkiego rodzaju kursy, jakie są prowadzone, czy studia, na przykład prowadzone przez różnego rodzaju ośrodki czy centra teologiczne, jak na przykład na naszym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jest Uniwersytet Otwarty. Oczywiście tam są wykładane różne treści, ale jeśli chodzi o kwestie wiary, kwestie życia duchowego, to na przykład mój instytut, to przeze mnie zapoczątkowane kilkanaście lat temu, podyplomowe studia duchowości katolickiej, w których uczestniczą ludzie różni, świeccy, większość świeckich. W tej chwili jest około 35 osób, słuchaczy tego studium, które trwa 4 semestry, czyli 2 lata, w takim cyklu dwuletnim, czyli wykłady są prowadzone dla pierwszego i drugiego roku i one się cyklicznie powtarzają. I wśród tych słuchaczy są ludzie, jest tam kilku księży, 2-3 księży, 2-3 siostry, reszta to są ludzie świeccy, w takim wieku mniej więcej od 20 kilku lat do czasami 70 kilku lat. A jeśli chodzi o profesję zawodową, to wśród słuchaczy tych naszych studiów podyplomowych z duchowości są, czy byli prawnicy, byli pracownicy administracji państwowej i samorządowej, nauczyciele, katecheci, była nawet aktorka, lekarze i były osoby, które Polacy, na przykład była pani, która regularnie przyjeżdżała ze Szwajcarii na te wykłady i zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych było dla niej także ważne, dla jej pracy, nie wiem jak ona wykonywała pracę, jakąś pracę taką niezwiązaną z Kościołem, ale sam fakt, że ona odbyła jakieś szkolenie, dawało jej jakieś tam profity w innym obszarze aktywności zawodowej. Więc takie różne formy kursów, dokształceń, warsztatów są prowadzone w różnych ośrodkach, w domach rekolekcyjnych, w centrach duchowości. Warto z tego korzystać i z tego de facto ludzie korzystają i to jest bardzo pocieszające. Z tym, że znowu uczulałbym Państwa na to, żeby sprawdzać, kiedy mamy takie oferty, sprawdzać, kto to prowadzi, czy to za tym stoi ktoś znany, jakiś teolog, czy jakiś duszpasterz, bo czasem samo nazwisko nic nie mówi. On może mieć nawet i tytuły naukowe, tylko pytanie, czy to jest teolog, czy to jest teolog katolicki. Kto to jest? Poza tym, kto organizuje takie szkolenia, czy to nie jest czasem znowu zwykła tylko komercja? Jak się zorientować? No, nie jest to takie proste. Ale jeżeli na przykład zauważymy, że już w samym zapisie kładzie się nacisk na opłaty i to ta opłata tam jakaś jest prawie że najważniejsza w tym wszystkim, to już budzi podejrzenie, że o co tak naprawdę chodzi? Czy chodzi o służebność wobec wiary, czy chodzi o kasę? No wiadomo, że tego typu przedsięwzięcia kosztują, są koszty organizacyjne i tak dalej, to jest naturalne i nikt tego nie kwestionuje. Ale jeżeli się już tak, że tak powiem, na dzień dobry podkreśla kwestie finansowe, to może budzić nasze obawy. Jest jeszcze jeden taki chwyt. Mianowicie to spotkałem się z czymś takim w odniesieniu do jednej z instytucji kościelnych. Szkoleń jak najbardziej pod względem treściowym poprawnych, bez zarzutu, ale metoda była paskudna. Chodziło o formację sióstr. Wszystkie domy zakonne w Polsce otrzymały informację, że jest przewidziany specjalny kurs dla sióstr zakonnych i każde zgromadzenie ma tylko jedno miejsce. Jeżeli tego miejsca nie wykorzysta, to je traci. Czyli chwyt od razu, no przełożona taka powie, no tak, jak mamy jedno miejsce, to wyślijmy kogokolwiek, byle to miejsce mieć. A potem było dalej powiedziane, że no tak, ale ten jeden kurs nie wystarczy. Teraz trzeba odbyć serię tych kursów, bo ten jeden nie wystarczy. Czyli znowu zobligowanie i napędzanie, prawda, klienteli. No nie są to działania do końca uczciwe i rzetelne. Więc to jest czasem przykre. Jeśli chodzi o te jeszcze takie ostrzeżenia, to zwróćmy uwagę, że w internecie pojawia się mnóstwo bredni, różnych bzdur. Dam przykład. Jakiś czas temu, to już kilka lat temu, przygotowując jakieś wykłady właśnie tego rodzaju, to było u jezuitów w Kaliszu, prowadziłem takie wykłady, podobne jak nasze, z duchowości na temat miłosierdzia Bożego i coś tam grzebałem w internecie, tak szukałem czegoś tam i natrafiłem na rzecz kuriozalną. Przytoczę ją jako przykład, jak można manipulować. Otóż jakiś pan, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, Polak, mieszkający w Bristolu w Ameryce, stworzył własną stronę internetową i na tej stronie zamieścił rzekome proroctwa, jakie otrzymał wprost od Jezusa Miłosiernego. I on tam spisuje te swoje objawienia. To jest człowiek, który jeszcze żyje. I pisze mniej więcej coś takiego, że właśnie w dzienniczku Faustyny mamy tam takie zdanie o tym, że z Polski wyjdzie iskra. I on wprost pisze, ja jestem tą iskrą. Jaki tupet. Pisze, ja jestem tą iskrą, bo mnie Pan Jezus dał dopełnienie objawień. Objawienia Faustyny nie są kompletne. Pan Jezus Faustyny nie powiedział wszystkiego o miłosierdziu. Ja otrzymałem dalszy ciąg objawień, które zapoczątkowała siostra Faustyna. A więc co twierdzi? Że dzięki objawieniom, jakie on otrzymał, ten pan, obraz Jezusa Miłosiernego wymaga korekty. Ten obraz, który znamy, nie jest pełny, nie jest poprawny. Na tym obrazie są, jak wiemy, dwa promienie, blady i czerwony, czy biały i czerwony. Po środku powinien być trzeci promień, niebieski, symbolizujący nieśmiertelność. I ten pan wpisze, ja to czytałem na tym blogu, no przecierałem oczy ze zdumienia. Okazuje się, że on tam ma na tym tak zwanym fanpage'u, ma mnóstwo czytelników. No być może tak się pocieszałem, że czytają po prostu, żeby zobaczyć poziom głupoty. No ale jednak to jakoś tam działa. Pisze on, że on zna sposób na to, jak przedłużyć życie człowieka na ziemi tak, aby osiągnąć nawet 200 lat życia i zapewnić sobie dobrobyt. I takie rzeczy są publikowane w internecie, oczywiście jako efekt objawień, które on otrzymał, w które on wierzy, zaprasza do współpracy, zaprasza na spotkania, na prelekcje, prezentuje zdjęcia ze swoich wystąpień, swoich prelekcji. Bardzo dobry sposób na życie. Także tych rzeczy mamy mnóstwo, ale musimy zachować właśnie roztropność, coś, co święty Tomasz nazywa docilitas. Proszę Państwa, ta docilitas w rozumieniu świętego Tomasza z Akwinu to jest taka z jednej strony taka chłonność intelektualna człowieka, ta zdolność takiego wyuczania. Tak to określa święty Tomasz właśnie jako tak zwaną cnotę wyuczalności, czy chłonność, no bo co z tego, że mamy podaną wiedzę, jeżeli człowiek jej nie przyjmuje. Miałem takiego profesora w seminarium w Sandomierzu, które kończyłem przed 30 prawie 6 laty, który rozróżniał dwie kategorie studentów. Samouków i nieuków. I mówię, że wszyscy studenci, wszyscy uczniowie dzielą się na te dwie kategorie. Samouk i nieuk. Bo jeśli to jest samouk, to choćby miał bardzo kiepskiego wykładowcę, to on się i tak nauczy. Ale jak będzie nieuk, to choćby miał geniuszy, to on i tak się niczego nie nauczy, bo brakuje mu tej cnoty docilitas. Tej podatności, tej plastyczności do tego, aby być formowanym. Więc właśnie ta docilitas jest taka cnota uległości wobec poznawanej prawdy. I na koniec tej naszej refleksji jeszcze chcę powiedzieć o tej wielkiej roli teologii. Teologia to pełnoprawna nauka, tak jak każda inna, jeżeli właśnie nawet przepisy państwowe, polskie i nie tylko polskie, nadają stopnie i tytuły naukowe z teologii, to znaczy, że prawo polskie uznaje teologię za pełnoprawną naukę. Jeżeli ktoś kwestionuje naukowość teologii, to znaczy, że wchodzi w konflikt z porządkiem prawnym w Polsce czy gdzie indziej na świecie. Nie bójmy się teologii. Teologia to jest naukowa refleksja, czyli metodyczna, oparta na pewnych regułach, refleksja nad treścią naszej wiary. Teologia pełni funkcję służebną wobec wiary. To jest tak, jak studia medyczne pełnią rolę służebną wobec leczenia i zdrowia społecznego. Tak samo jest i tutaj. Teologowie to są przede wszystkim ludzie, którzy sami muszą wierzyć. Dokumenty Kościoła mówiące o posłudze teologów bardzo mocno to podkreślają, że nie jest autentycznym teologiem ktoś, kto sam nie podchodzi w duchu wiary do kwestii, które uprawia, którymi się zajmuje. Bardzo piękne są słowa Jana Pawła II, które wygłosił podczas spotkania z uczestnikami kongresu teologów Europy Środkowo-Wschodniej, kongresu, który odbywał się w Lublinie na Kulu, ale który na czas przyjazdu Ojca Świętego w połowie sierpnia 1991 roku na 6 Światowe Dni Młodzieży do Częstochowy przeniósł się właśnie na Jasną Górę i tam Jan Paweł II spotkał się z teologami przy okazji Światowych Dni Młodzieży. I przemawiając do teologów z Polski, ze Słowacji, z Czech, z Ukrainy, Litwy, Białorusi, z tych terenów, powiedział takie znamienne słowa. Piękny słowiański wyraz bohosłowie jest ścisłym odpowiednikiem greckiego teologia. W świetle przytoczonych słów listu do Hebrajczyków nie wystarczy przetłumaczyć bohosłowie jako słowa o Bogu, a w dalszej konsekwencji jako nauki o Bogu, bo teologia to jest nauka o Bogu. Podstawowe i pierwotne jest tu słowo samego Boga. Bóg przemawiał przez proroków, na koniec przemówił przez Syna. Prorok to człowiek, który mówi w imieniu Boga w oparciu o autorytet prawdy, jaką jest Bóg sam. Czy Syn mówi tylko w imieniu Boga, który jest Jego Ojcem? Syn jest Słowem współistotnym Ojcu i dlatego Jego słowa mają własny autorytet Bożej prawdy. Zawiera się w nich pełnia samoobjawienia się Boga. Ten, który mówi o Bogu, jest Bogiem jednorodzonym w łonie Ojca. Mówi zaś to, co otrzymał od Ojca. Jeżeli więc teologia, czyli według starosłowiańskiego bohosłowie, jest słowem o Bogu, nauką o Bogu, to jest to równocześnie słowo i nauka zrodzone ze słowa samego Boga. Właśnie, teologia to jest tylko inny sposób przekazu słowa Boga samego. Teologia pozostaje w służbie wiary. Teologia zabezpiecza naszą wiarę przed błędami, przed tym odstępstwami od prawdy. Teolog służy prawdzie. Prawdzie pisanej z dużej litery, prawdzie, którą jest Jezus Chrystus, który o sobie powiedział, że jestem drogą, prawdą i życiem. Trzeba więc mieć zaufanie do teologów, którzy pracują w jedności z Kościołem, którzy pracują na rzecz Kościoła. Dlatego warto też sięgać po książki teologiczne, po treści teologiczne i nie bać się tego języka. Niektórzy mają takie przekonanie, nawet księża, że o, teologiczne treści to jest nie do strawienia. Nieraz tak miałem, że ktoś mnie zaprasza, jakiś ksiądz zaprasza mnie na rekolekcję, tylko mówi, tylko księże, profesorze, niech ksiądz nie mówi tak akademicko. Od razu z góry, że niech ksiądz mówi tak do ludzi. No, a do kogo ja mówię? No, czy my mamy zawsze tylko spłaszczać? Czy nie chodzi raczej o to, abyśmy pokazywali pewną głębię, no, równanie w dół czy równanie w górę? Z kolei mam inne sygnały. Prowadzę, jak wspomniałem tu ostatnio, te audycje w Radio Maria, w telewizji Trwam. Przedwczoraj poszedł już chyba 844 odcinek. Także mogę konkurować już z Matysiakami czy z Jezioranami. I bardzo często mam takie sygnały od słuchaczy, którzy mówią, że bardzo im odpowiada ta forma. Że nie jest to przede wszystkim takie ble, 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 że mówię językiem trudnym, ale zrozumiałym. I to od wielu osób słyszałem, że mówię, ksiądz używa takich trudnych terminów, ale mówi, cieszę się, bo ja je rozumiem. Bo ja z kolei mam już taki nawyk właśnie metodologiczny, że ilekroć używam jakiegoś terminu, staram się to wytłumaczyć, o czym ja mówię. Niech słuchacz się oswaja, że to jest dziedzictwo także naszej wiary, dziedzictwo Kościoła, że my żyjąc swoją wiarą nie uprawiamy jakichś zabobonów, jakiejś magii, jakiegoś prymitywu. Że to, w co wierzymy, zasługuje na uznanie. To ma poziom szanowany także przez środowiska naukowe i naukowcy prawdziwie, autentycznie zajmujący się nauką także szanują nasze osiągnięcia. I to już może zabrzmi trochę jak samochwalstwo, ale wierzcie mi Państwo, naprawdę uwierzcie, że Kościół ma nam do zaproponowania rzeczy godne. Ja tego na sobie doświadczam. Tak się składa, że znalazłem się w kilku gronach dość istotnych, zajmujących się nauką i występuję tam jako ksiądz katolicki, jako teolog. Profesorowie z innych uczelni nie mają względem tego jakichś kompleksów. Jestem między innymi w takim zespole Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. To jest instytucja państwowa, która zajmuje się przydzielaniem pieniędzy na uprawianie nauki. I to pieniędzy naprawdę ogromnych. Tu już trudno mówić o kwotach, ale to są kwoty od kilkudziesięciu tysięcy w górę, bo czasami nawet półtora i więcej miliona na konkretne jedno zadanie badawcze. I ja jestem w takim zespole, który ma za zadanie ocenić, czy składany wniosek zasługuje na finansowanie z budżetu państwa, czy też nie. A także przy innej okazji należę do takiego zespołu, który ocenia wykonanie takich zadań. Ja tam występuję jako ksiądz. Na moim biurku jest tabliczka ksiądz, profesor. Tam nikt nie ma kompleksu z tego powodu. Więc tym bardziej my nie powinniśmy mieć kompleksów z powodu naszej wiary, jeżeli ktoś nam stawia zarzuty, że uprawiamy jakieś gusła, że jakieś zabobony, że nie wiadomo, co my tu robimy. Nasza wiara jest wiarą rozumną, wiarą opartą na przesłankach naukowych, a jednocześnie jest tym, co otwiera nasze serca na tajemnice, co pozwala nam doświadczyć obecności Boga w naszym życiu. Taka jest tajemnica naszej wiary i takie jej piękno.